Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Rozpoczęła się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W tym celu do Warszawy przyjechało kilkuset parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu, przedstawiciele krajów stowarzyszonych i obserwatorzy. Przewodniczący Zgromadzenia NATO Paolo Ali powiedział, że sesja odbyła się w ważnym okresie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i Sojuszu. Podkreślił, że bezpieczeństwo to temat coraz bardziej globalnie powiązany, a NATO jest największym i najsilniejszym sojuszem na świecie.
Z tego względu NATO chce poprawiać, podnosić poziom stabilności i dokonywać projekcji stabilności w kontaktach z innymi podmiotami. Myślimy, że stabilność na całym świecie to podstawa pokoju. NATO zademonstrowało silną solidarność z Polską, przystosowanie się do nowych wyzwań, które pojawiły się na wschodzie, wzmocniły zdolności odstraszania i kolektywnej obrony.
Szef polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Marek Kopioła, zauważył, że Polska po raz trzeci organizuje sesję Zgromadzenia Sojuszu. Podczas obecnego spotkania mają zostać poruszone m.in. kwestie dotyczące wschodniej flanki Sojuszu i zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli.
Główne tematy, które też będziemy poruszać, to sytuacja międzynarodowa, sytuacja bezpieczeństwa, jak Sojusz będzie się kształtował w obecnych różnego rodzaju zagrożeniach. To, co jest dla nas bardzo ważne, to, że wezmą udział w sesji przede wszystkim sekretarz generalny NATO, potwierdził udział w sesji pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek.
W sobotę rozpoczną się sesje poszczególnych komisji parlamentarnych. Sesja plenarna jest zaplanowana na poniedziałek. Wyjątkowe znaczenie spotkaniu nadają okoliczności setnej rocznicy niepodległości Polski i 550-lecie parlamentaryzmu. Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest instytucjonalnie niezależne od NATO. Jego celem jest wzmocnienie więzi między państwami sojuszu. W Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Uczestniczyli w nich premier Mateusz Morawiecki oraz szefowa rumuńskiego rządu Viorica Dancila. Rozmowy dotyczyły rozwoju stosunków dwustronnych oraz w ramach NATO i Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Rumunia jest dla Polski jednym z kluczowych partnerów na wielu polach. Dodał, że jednym z poruszanych tematów była kwestia polityki energetycznej.
Tutaj rozmawialiśmy o projekcie Nord Stream 2, gdzie oba nasze państwa podkreśliły wagę i konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Tworzenie drugiej nitki gazociągu północnego Nord Stream 2 nie należy do takiego budowania wspólnego, zdywersyfikowanego pola do dostaw gazu.
Premier wskazał też, że Polska wspiera ambicje Rumunii w zakresie przystąpienia do strefy Schengen. Zaznaczył, że poprzez wymiar środkowoeuropejski chcemy budować silną Unię Europejską. Szefowa rumuńskiego rządu mówiła z kolei po zakończeniu rozmów, że chciałaby pogłębienia współpracy gospodarczej z Polską. Pozostajemy w stolicy. Tam odbyły się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci pułkownika Witolda Pileckiego. W obchody wpisało się szereg inicjatyw podjętych w Warszawie. Na budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL odsłonięto nieznany dotąd portret niezłomnego bohatera. W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej sprawowana była też msza święta w intencji rotmistrza Pileckiego. Z kolei prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przy ścianie straceń na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ulicy Rakowieckiej. W rozmowie z dziennikarzami najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślał, że Witold Pilecki był uosobieniem walk o wolną Polskę.
Dzisiaj mam ten zaszczyt, że mogę razem z panią Zofią Pilecką uczcić pamięć rotmistrza Witolda Pileckiego, jej ojca, człowieka, o którym można byłoby snuć, jak wszyscy wiedzą, bardzo, bardzo, bardzo długą opowieść, ale krótko mówiąc, kogoś, kto był uosobieniem walki o wolną Polskę. Kogoś, kto był uosobieniem najszlachetniejszej postawy, jaką w ogóle można sobie wyobrazić w tamtym bardzo trudnym czasie. Walki o odzyskanie niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, później budowania II Rzeczypospolitej, a potem próby odzyskania wolnego polskiego państwa w czasie II wojny światowej i później.
Wieniec pod tablicą upamiętniającą Witolda Pileckiego w kancelarii premiera złożył też premier Mateusz Morawiecki. Pułkownik Witold Pilecki to legendarny żołnierz AK. Weteran wojny polsko-bolszewickiej i kampanii 1939 roku na karę śmierci za rzekome szpiegostwo został skazany w marcu 1948 roku. Zamordowano go 25 maja tego samego roku. Wyrok wykonano w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie strzałem w tył głowy. W życie weszły przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nakładają one na administratorów danych sporo nowych obowiązków, ale ich głównym celem jest lepsza ochrona danych wrażliwych. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Przepisy to wynik rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, tak zwanego RODO. Co się zmieni? Teraz będziemy mogli usunąć z internetu informacje na swój temat, jeśli są one fałszywe lub obraźliwe, lub jeśli nigdy ich nie przekazaliśmy. Kolejne uprawnienie to możliwość przeniesienia danych osobowych z jednej instytucji do drugiej, na przykład banku. Nie będzie trzeba na nowo wypełniać potrzebnej dokumentacji. RODO nakłada także obowiązek uzyskania zgody dziecka na przetwarzanie jego danych osobowych, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Prawo do bycia informowanym o tym, co się dzieje z naszymi danymi. To jest najważniejsza rzecz, jak mówimy o obywatelach. Prawo do tego, żeby dane skorygować, prawo do tego, żeby mieć informacje, co się dzieje z tymi danymi, jaki jest cel ich przetwarzania, jaka jest podstawa przetwarzania, okres, na który są zbierane, a także takie uprawnienie, które jest najbardziej już rozpowszechniane, czyli prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość zażądania usunięcia naszych danych, oczywiście pod pewnymi warunkami, ale to jest takie jedno z najbardziej sztandarowych praw, które obywatele uzyskują.
Podpisana we wtorek przez prezydenta nowelizacja przepisów, która także wchodzi dziś w życie, zakłada możliwość nakładania kar za naruszenie przepisów, maksymalnie nawet 100 tysięcy złotych. Ponadto powołany zostanie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zastąpi on Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce zaostrzyć przepisy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Obecnie resort przygotowuje projekt ustawy w tej sprawie. Przepisy powstaną po tym, jak w ubiegłym tygodniu doszło do awarii przepompowni w Gdańsku. Wówczas około 200 milionów litrów ścieków trafiło do Motławy i Zatoki Gdańskiej. Poważnemu skażeniu uległo środowisko naturalne. Za system kanalizacji w tym mieście odpowiada sprywatyzowana oczyszczalnia Saur Neptun Gdańsk.
Na kanwie jakby tej sprawy rodzi się po raz kolejny wniosek, że jest bardzo potrzebne w Polsce powołanie odrębnej, skutecznej ścieżki pociągania do odpowiedzialności karnej podmiotów bytów prawnych, w tym wypadku firmy, przedsiębiorstwa, które zarabia przez ogromne pieniądze, a z reguły, niezależnie jak ta sprawa się skończy, później nie ponosi z tego tytułu żadnych takich realnych, drogliwych konsekwencji. Dlatego też zdecydowaliśmy się przygotować projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. To jest właśnie paradoks, niektórzy tego nie rozumieją. Jak można karnie odpowiadać, będąc firmą na przykład, a nie osobą fizyczną? Otóż można, takie rozwiązania funkcjonują w różnych krajach na świecie.
Mówił minister Zbigniew Ziobro. Zgodnie z projektem resortu sprawiedliwości, przedsiębiorstwa, które dopuszczą się przestępstw, zapłacą nawet 50 milionów złotych. Dotychczas górna granica kary wynosiła 5 milionów złotych. Odbył się rejs badawczy po Zatoce Puckiej. W jego trakcie sprawdzano stan zasobu ryb oraz stan wody. Badano m.in. wpływ ubiegłotygodniowej awarii przepompowni ścieków w Gdańsku na środowisko. O szczegółach mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski.
Przed sezonem wakacyjnym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie i mieszkańcom odpowiedzieć na pytanie, czy wszystko jest w porządku i czy ta awaria to była jednorazowe wydarzenie, jednorazowa oznaka słabości nadzoru właścicielskiego prezydenta Adamowicza, czy mogą się powtarzać w przyszłości takie wydarzenia. Pytają nas o to mieszkańcy oraz pytają nas o to rybacy, czy gorszy stan zasobów jest spowodowany między innymi tą awarią.
W ubiegły wtorek uległy zalaniu i przestały działać silniki w przepompowni ścieków Ołowianka odprowadzającej nieczystości z dużej części Gdańska. Ścieki skierowano do Motławy i Zatoki Gdańskiej. Za gdańską sieć wodociągowo-kanalizacyjną odpowiada spółka Saur Neptun Gdańsk. Rejs badawczy zorganizowały Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni oraz Instytut Morski w Gdańsku. Pod hasłem Niepodległość cyfrowa, elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelami odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu konferencja. Na spotkanie przybyli czołowi parlamentarzyści, m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Głos w konferencji zabrali też przedstawiciele Poczty Polskiej. Sympozjum zainaugurował dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Wskazał, że mimo rozwoju technologii najważniejszą rolę powinien pełnić świadomy i prawy naród.
Żyjemy w czasach, powiedziałbym, jakiegoś takiego przyspieszonego rozwoju. Bardzo szybko to idzie. Patrzę na przykład na internet. W Polsce zaczął się tak w latach 90. bardziej. A teraz zobaczmy, co jest. Ważne jest, żeby to wszystko wprowadzić w naród. Cały naród. Jak mówił Wincenty Witos, Polski nie zbawi nawet geniusz, ale cały świadomy naród. Myślę, że świadomy to za mało. Prawy, o prawych sumieniach. Naród, który będzie arystokratą ducha.
Pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Michał Woś w swoim wystąpieniu mówił o elektronicznym funkcjonowaniu polskiego sądownictwa. W sferze usług, jakie wdrożył resort sprawiedliwości, wskazał m.in. na system elektronicznego przydzielania spraw.
System losowego przydziału spraw. Nasz najważniejszy system, bowiem jest on fundamentem niezależności w sądownictwie i niezawisłości. To dzięki temu systemowi skończyliśmy z tą pewną patologią, z którą mieliśmy do czynienia w polskim sądownictwie, w polskim wymiarze sprawiedliwości, z czymś zupełnie nadzwyczajnym, z czymś, czego w Europie nie było, funkcjonowało tylko w Polsce, że sprawy były przyznawane de facto uznaniowo. Dzięki udanemu pilotażowi mogliśmy uruchomić system we wszystkich sprawach, we wszystkich sądach w Polsce od 1 stycznia tego roku w sprawach pierwszej instancji i składach jednoosobowych, czyli ponad 87% wszystkich spraw w Polsce.
Sympozjum zorganizował m.in. Instytut Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.